The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry Państwu. Mamy już prawie koniec kwietnia. Dziś 29 dzień tego miesiąca, a 119 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje więc 246 dni. Słońce wzeszło o 6.03, zajdzie o 19.54, a więc dzień dzisiejszy trwa 13 godzin i 51 minut. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś imieniny obchodzą Hugo i Katarzyna. Urodzeni 29 kwietnia są życzliwi, pogodni i bezinteresowni. Ich uczciwość i wierność powodują, że współżycie z nimi najczęściej jest udane. Co prawda rzadko są posiadaczami wielkich fortun, ale prawie zawsze potrafią zapewnić swoim najbliższym godziwą egzystencję. Ich wady to łatwowierność i naiwność. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A teraz powiedzenie, które jest przysłowiem polskim na dzień dzisiejszy. To zmienia kochanki jak rękawiczki. Najczęściej chodzi w używanych.
Oh, yeah.
Teraz nasze kalendarium. Rok 1493. Król Polski Jan Olbracht odebrał przysięgę wierności od wielkiego mistrza zakonu niemieckiego Jana von Tiefena. Rok 1656. Potop szwedzki. W odwecie za otwarcie bram miasta przed Szwedami w nocy z 28 na 29 kwietnia polskie wojsko spaliło Leszno. Rok 1831. Powstanie listopadowe. Zwycięstwo powstańców w bitwie pod Kejdanami. Rok 1895. Ukazała się pierwsza powieść Józefa Konrada Korzeniowskiego Szaleństwo Almayera. Rok 1900. Podczas demonstracji robotniczej przy kawiarni Sanci w Warszawie doszło do krwawego starcia z policją carską. Aresztowano około 3000 osób. W roku 1912 zmarł Antoni Blikle. W 1869 roku otworzył istniejącą do dziś cukiernię przy Nowym Świecie w Warszawie. Rok 1919, ustanowienie przez Sejm dnia 3 maja świętem narodowym dla upamiętnienia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Rok 1923, prezydent Stanisław Wojciechowski otworzył tymczasowy port wojenny i schronisko dla rybaków w Gdyni. Rok 1945. Amerykańskie wojska wyzwoliły hitlerowski obóz w Dachau, założony w roku 1933. Przez 12 lat hitlerowcy więzili tam ponad 200 tysięcy osób. Do dnia wyzwolenia w obozie zmarło ponad 31 tysięcy osób. Rok 1945. W bunkrze pod Kancelarią Rzeszy w Berlinie Adolf Hitler poślubił Ewę Braun. Rok 1948. Były namiestnik okręgu Rzeszy Gdańsk Prusy Zachodnie Albert Forrester został skazany na karę śmierci przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Gdańsku. Rok 1952. Wszedł do sprzedaży komputer IBM 701. Rok 1969. Żeglarz Leonid Teliga w Casablance ukończył samotny rejs dookoła świata, podczas którego nie zawinął do portu przez 165 dni. Rok 1974. Prezydent Richard Nixon nakazem sądu zostaje zmuszony do opublikowania nagrań związanych z aferą Watergate. Rok 1975. Amerykanie decydują się na ewakuację około 7 tysięcy osób z Saigonu w związku ze zbliżającymi się siłami przeciwnika. Rok 1980. Zmarł Alfred Hitchcock, brytyjski scenarzysta i reżyser filmowy. Debiutował w 1925 roku w Anglii, wkrótce jednak przeniósł się do Hollywood. Uważany jest za mistrza filmów grozy. Zasłynął jako twórca Rebeki, Ptaków, Okna na podwórze i Zawrotu głowy. Rok 1994. Ogłoszono bankructwo światowego potentata branży komputerowej Commodore International. W roku 2000 Niemcy zwrócili Rosji ocalałe fragmenty bursztynowej komnaty. Rok 2004. Oldsmobile wyprodukował ostatni samochód tej marki, kończąc w ten sposób 107-letnią tradycję. Rok 2011. Zmarł Waldemar Baszanowski, sztangista, czterokrotny olimpijczyk, dwukrotny mistrz olimpijski, pięciokrotny zwycięstwa Mistrzostw Świata. Zdobył 9 złotych medali dla Polski. 61 razy ustanowił rekord Polski. Honorowy prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Po zakończeniu kariery został trenerem. Według pisma World Weightlifting był trzecim najlepszym sztangistą wszechczasów.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215 322 02 35.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Znane warsztaty samochodowe firmy Syrena, istniejące prawie 30 lat, stale cieszą się mianem klinik dla samochodów po wypadkach. Dzieje się tak za sprawą doskonałych fachowców, super nowoczesnej technologii napraw i doskonałej opinii wśród klientów. Mają autoryzację prawie wszystkich firm ubezpieczeniowych do wykonywania napraw. Jest to tak zwany Direct Repair Program, co oznacza ogromne ułatwienia w związku z formalnościami z ubezpieczeniem. Załatwi to Państwu firma Syrena, a sam właściciel Chester Chrzanowski wraz z personelem dopilnują wszystkiego. Warsztaty samochodowe Syreny mieszczą się w Filadelfii, 6201 Oxford Avenue, telefon 215 535 6606 oraz drugie miejsce Montgomeryville przy 690 Bethlehem Pike, tuż przy drodze 309. Telefon 215 361 1900. Licho na drogach nie śpi. Warto więc mieć numery telefonów Syreny w własnym samochodzie.
Żegnamy reklamy.
W niedzielę 1 maja Ukrainian Human Rights Committee urządza specjalny benefit dla Ukrainy, a całkowity dochód z tego wydarzenia jest przeznaczony na pomoc cierpiącej ludności cywilnej i żołnierzom. Benefit odbędzie się o godzinie 5 po południu w Polskim Centrum Kultury. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo. Symbolizuje ono wspaniałą pomoc okazaną przez Polskę w najczarniejszej godzinie ukraińskiej historii, ale jest też blisko miejsc, gdzie narodziła się wolność i demokracja, o której marzą, tocząc heroiczną wojnę, Ukraińcy. A oto program tego popołudnia. Głównym mówcą będzie Trudy Rubin, dziennikarz Philadelphia Inquirer, która specjalizuje się w sprawach zagranicznych. Wystąpi orkiestra filadelfijska i przyjaciele z klasycznym ukraińskim repertuarem muzyki oraz śpiewaczka operowa Marta Zelinia Sopran. Światowej sławy restaurator Steven Starr zapewni koktajle oraz wykwintne potrawy swoich kilku restauracji, które znajdują się w tak zwanym Center City. Cena biletu $250 od osoby. Drodzy Państwo, musimy tu zrozumieć to, że jest to benefit. Bilety można zamawiać, wysyłając czek pod adres Ukrainian Human Rights Committee, 203 Bainbridge Street, Philadelphia, Pennsylvania 19147. Raz jeszcze powtórzę adres: Ukrainian Human Rights Committee, 203 Bainbridge Street. Jeszcze raz powtórzę adres: Ukrainian Human Rights Committee, 203 Bainbridge Street, Philadelphia, PA 19147. Telefon 215-858-3006. 215-858-3006. Pomóżmy Ukraińcom w tym trudnym, tragicznym wręcz momencie, kiedy toczą walkę o własne przetrwanie i własną państwowość.
Nie odchodzi się latem, dziewczyno, kiedy łąki od kwiecia gorące, kiedy burzą szaleje w krąg miłość. Nie odchodzi się porankiem w słońce. Jakże teraz mi płakać, gdy chmur braknie i deszczu? Jak nocami rozpaczać, kiedy grają mi świerszcze, kiedy żabie pumkanie od jeziora się niesie? Jak mi mogłaś to zrobić, nie czekając na jesień?
Nie odchodzi się latem, dziewczyno, kiedy łąki od kwiecia gorące, kiedy burzą szaleje w krąg miłość. Nie odchodzi się porankiem w słońce.
Nie odchodzi się latem, dziewczyno, białą drogą przybraną wierzbami, gdy potoki szemrzyście w dal płyną, jeśli odejść już to zimą w zamieć. Jakże myśli mam zebrać, czarnym ptakom podobne, one siądą na miedzy, gdy powieje wiatr chłodny, a tu upał na dworze słońca złota patelnia. Jak mi mogłaś to zrobić, nie spojrzawszy w kalendarz?
Nie odchodzi się latem, dziewczyno, białą drogą przybraną wierzbami, gdy potoki szemrzyście w dal płyną, jeśli odejść już, to zimą zamieć.
Zdarzyło się. Włodzimierz Kalicki. 29 kwietnia 1945 roku i jest niedziela. W bunkrze wesele. Minęła północ. W bunkrze pod zabudowaniem gmachu Kancelarii Rzeszy Adolf Hitler wzywa najwierniejszych współpracowników do swego gabinetu. 30 zebranym oznajmia, że zdecydował się popełnić samobójstwo. Nikt nie jest zaskoczony. Cóż innego bowiem mógł zrobić Hitler, gdy Rosjanie wreszcie dotrą do kancelarii i wedrą się do jej podziemi? Führer bierze garść mosiężnych pojemników do złudzenia przypominających karabinowe łuski z zakrętką zamiast pocisku. Wyjaśnia, że w środku znajduje się delikatna szklanna ampułka z trucizną, którą należy rozgryźć i natychmiast połknąć. Goście Hitlera słuchają w milczeniu. Führer bez emocji wręcza każdemu po jednym pojemniku, tak jak dzieciom rozdaje się cukierki. Po tym spotkaniu dwie sekretarki Hitlera, Fraudel Juge i Gerda Christian, przychodzą na pogawędkę do pokoju Ewy Braun. Zgrabna, szczupła blondynka Ewa Braun, pracująca w zakładzie fotograficznym w Monachium, poznała starszego o 23 lata Adolfa Hitlera w roku 1929. Została jego kochanką, z czasem towarzyszką życia. Wysportowana, elegancka, uwielbiająca podróże, fotografowanie i amatorskie kręcenie filmów na żądanie Führera, musiała zmienić się w jego cień. O jej istnieniu wiedział tylko krąg najbardziej zaufanych współpracowników Hitlera. Führer otaczał ją luksusem, kupował kosztowne stroje i prezenty, fundował wycieczki w czasie za granicą, kupił dom w Monachium. Ale Ewa źle znosiła status ukrytej konkubiny.
Dwukrotnie w latach 1932 i 1935 próbowała popełnić samobójstwo. W końcu jednak pogodziła się z sytuacją. Pozostała wierna Führerowi do końca. 15 kwietnia, na dzień przed przełamaniem przez Armię Czerwoną frontu na Odrze, wyjechała z Monachium do Berlina i bez wahania została z Führerem w jego bunkrze. Eva Braun przez chwilę gawędzi z sekretarkami, po czym mówi do pani Jung: założę się jeszcze tego wieczoru, będziecie płakać. Stenografki patrzą na siebie z przerażeniem. Zatem to już teraz. To po to Führer rozdawał przed kwadransem ampułki z cykaliami. Ewa dostrzega ich przerażenie. Nie, nie, to coś innego. Będziemy poruszeni tym, co się stanie, ale nie mogę niczego więcej teraz zdradzić. Jest jednak jeszcze jedna osoba, która wie, że Hitler dopiero co postanowił wziąć ślub z Ewą Braun. To minister propagandy, od zeszłego roku także komisarz Rzeszy do spraw totalnej mobilizacji, dr Joseph Goebbels. Ślub ma być dla wszystkich gości niespodzianką. Ktoś jednak musi sprowadzić urzędnika stanu cywilnego. W płonącym, otoczonym przez Armię Czerwoną śródmieściu Berlina to karkołomne zadanie. Ale któż lepiej się do tego nadaje niż Goebbels, który także jest komisarzem obrony Berlina. Goebbels staje na wysokości zadania. Przypomina sobie jednego z radnych dzielnicy Pankow, odpowiedzialnego za wywóz śmieci i szkolnictwo, Waltera Wagnera. Nic lepszego nie przychodzi Goebbelsowi do głowy. Ale ten mistrz propagandy uznaje partyjnego prawnika Wagnera za wystarczającą namiastkę urzędnika stanu cywilnego. Wagner został zmobilizowany do Volkssturmu i walczy gdzieś niedaleko kancelarii z sowieckimi piechurami. Goebbels wysyła patrol SS-manów z ochrony bunkra Führera na poszukiwanie 38-letniego radnego. Sprowadzenie Wagnera musi trochę potrwać, ale Hitlerowi do ślubnej ceremonii póki co się nie spieszy. Najpierw chce się rozprawić ze szwagrem swojej oblubienicy. Generał SS Hermann Fegelein, oficer łącznikowi Reichsführera SS Henryka Heimlera przy głównej kwaterze Hitlera, kawalerzysta, pijak, kobieciarz, w czerwcu zeszłego roku ożenił się z siostrą Ewy Braun, Gretą. Na szczytach SS plotkowano, że do małżeństwa popchnął go sam Himmler, chcąc ulokować oddanego sobie oficera w bezpośrednim otoczeniu Hitlera. W bunkrze pod kancelarią Rzeszy zaś pracownice sztabu Führera w zaufaniu, ostrożnymi półsłówkami, plotkują o związkach łączących kochankę Hitlera ze swoim szwagrem. Ewa Braun uwielbia swego szwagra, lubi z nim tańczyć i przekamarzać się. Przed dwoma dniami Hitler stwierdził, że musi zniknąć z bunkra. SS-mani z załogi bunkra znaleźli go w prywatnym mieszkaniu. Pijanego, w cywilnym ubraniu, z walizką pełną kosztowności. Na domiar wszystkiego do Hitlera dotarły informacje, że jest zamieszany w zdradę Reichsführera SS Himmlera, potajemne negocjacje pokojowe za pośrednictwem szwedzkiego dyplomaty. Los jego jest przesądzony. Ewa dowiaduje się o wszystkim od Hitlera. Ze łzami prosi, by oszczędził szwagra ze względu na jej siostrę i nienarodzone dziecko. Hitler odmawia. Ewa mówi posłusznie: jesteś Führerem. I na tym sprawa szwagra między nimi się kończy. Od północy Ewa szykuje się do ślubu. Ma do dyspozycji bezcenny luksus w przepełnionych, ciasnych pomieszczeniach bunkra pod kancelarią Rzeszy. Osobistą łazienkę Hitlera. Najpierw bierze kąpiel, starannie układa sobie fryzurę, którą zwiera złotą klamrą, wkłada elegancką bieliznę. Z szafy wyjmuje ulubioną przez Hitlera sukienkę z jedwabnej czarnej tafty, rozszerzoną u dołu z różowymi ramionczkami, zwieńczonymi złotymi spinkami.
Do tego wybiera czarne zamszowe pantofelki Salvatore Ferragamo na słupkowych obcasach, naszyjnik z pereł i platynowy zegarek z brylantowymi cyframi. Jest spokojna, odprężona, uśmiechnięta. Wygląda olśniewająco. Gdy wychodzi z pokoju, napotyka się na korytarzu na obie sekretarki Führera, które szepczą jedna do drugiej. Po co się tak wystroiła? Po to, żeby umrzeć? Przed ceremonią ślubną Hitler zaprasza domowników bunkra na kolację. Przychodzą najważniejsi dygnitarze konającej III Rzeszy. Goebbels z żoną Magdą, Bormann, ale też i generałowie, oficerowie oraz pracownicy z obsługi Führera. Adiutanci, oficerowie łącznikowi, sekretarki, osobista dietetyczka Führera. Jest dużo kanapek, większość jednak z wątrobianą i mnóstwo szampana. W końcu spiżarnie bunkra przygotowane są na kilkumiesięczne oblężenie. Do bunkra dociera odszukany na linii frontu radca Wagner. Jest przerażony perspektywą udzielenia ślubu Führerowi. Udzielanie ślubów nie było nigdy jego urzędowym obowiązkiem. Na szczęście po drodze z pobliskiej linii frontu zdołał zabrać z domu dwie kartki formularza aktu małżeństwa i przebrać się w galowy brunatny mundur partyjny. Jeszcze większe przerażenie ogarnia Wagnera, gdy wkracza do podziemia. W bunkrze Hitlera strasznie śmierdzi. Pod ziemią, na powierzchni około 700 metrów kwadratowych, koczuje ponad 100 osób, dla których brakuje toalet. Personel myje się raz na kilka dni. Toalety są coraz bardziej zapchane. Wagner wręcz drętwieje z przerażenia, gdy Goebbels w towarzystwie Martina Bormana przedstawiają go Führerowi. Führer, choć ma 56 lat, wygląda jak zgrzybiały starzec. Jest mocno zgarbiony, kurtka mundurowa wisi na nim niechlujnie. Ziemista, zapadająca twarz robi upiorne wrażenie. Hitler nie jest w stanie ukryć przed radnym Wagnerem silnego drżenia rąk i lewej nogi. Tymczasem z ustronnego pomieszczenia starej części bunkra Hitlera, tak zwanego bunkra przedniego, funkcjonariusz SD Służby Bezpieczeństwa Rzeszy wyprowadza Hermana Fegeleina do ogrodów kancelarii Rzeszy. Dym i kurz ograniczają widoczność do kilku metrów, co rusz eksplodują pociski sowieckiej artylerii. SD-man strzela z pistoletu w plecy Fegeleina i wraca do bezpiecznego bunkra. Gdy wiadomość o egzekucji dociera do Hitlera, nic już nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć uroczystości ślubne. Hitler polecił przygotować do tej uroczystości malutką salę do odpraw i konferencji. Na ścianach wiszą mapy sztabowe z zaznaczoną beznadziejną sytuacją na frontach. Wokół stołu ustawiono 4 krzesła. 2 dla nowożeńców, 2 dla świadków, Goebbelsa i Bormana. Ewa Braun traci cierpliwość. Herr Wagner, robi się późno. Czy możemy rozpocząć ceremonię? Radca Wagner drżącym głosem odczytuje dane personalne Hitlera i panny młodej. Potem czyta z karteczki. Osoby wymienione potwierdzają, że są potomkami czystych Aryjczyków, a także nie cierpią na żadne choroby nieuleczalne, które wykluczyłyby zawarcie małżeństwa. Biorąc pod uwagę sytuację wojny i szczególne okoliczności, wnioskuje o zawarcie związku małżeńskiego zgodnie ze specjalnym prawem wojennym. Prosili także o zaakceptowanie ustawowego ogłoszenia zapowiedzi i niezważanie na żadne prawne opóźnienia. Głos radcy jest słabo słyszalny. Huczą wentylatory, przewodami wentylacyjnymi przedostają się stłumione odgłosy wybuchów pocisków sowieckiej artylerii. Potem radca Wagner pyta Hitlera, czy chce pojąć Ewę Braun za żonę, a Ewę, czy chce poślubić Adolfa Hitlera. I jeszcze tylko podpisy nowożeńców. Ewa zaczyna się podpisywać jako Braun, ale po zastanowieniu wielkiego B skreśla je i wpisuje z dumą Ewa Hitler. dopełnia tego, co od kilkunastu lat było ambicją jej życia. Płacze ze szczęścia. Na korytarzu sekretarką Firera wydaje się, że i jemu szklą się oczy. Teraz pora na przyjęcie weselne. Jest już 3:30 nad ranem. Znów są kanapki, znów z wątrobianą i znów mnóstwo szampana. Hitler wypija łyczek tokaju. Do swojej małżonki zwraca się jak dotychczas Fräulein Braun, panno Braun. Gdy impreza rozkręca się, Hitler wychodzi z jedną z sekretarek do gabinetu i tam dyktuje jej bałamuty chaotyczny testament polityczny. Między 5:00 a 6:00 przyjęcie kończy się. Goście idą do swoich klitek. Wiedzą, że to ostatnia noc dla Hitlera i pani Hitler. Zdarzyło się to 29 kwietnia 1945 roku. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału książki noszącej tytuł Ludzie Putina. Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi. Taki jest pełny tytuł. Czyta Bartosz Głogowski.
Nowym prezesem Gazpromu został 39-letni Aleksiej Miller, niski, wąsaty mężczyzna, który służył jako zastępca Putina w Komisji Spraw Zagranicznych Merostwa w Petersburgu, a potem jako dyrektor portu morskiego. Sprywatyzowany sektor ropy naftowej nastręczał jednak o wiele większych problemów. W Petersburgu siłowicy z łatwością wymuszali na miejscowych organach ścigania wykonywanie poleceń i eliminowanie rywali. Ale stawienie czoła moskiewskim oligarchom to była już zupełnie inna sprawa. Mimo wpływów, jakimi dysponowali za pośrednictwem FSB, zwolennicy Putina nie zdołali jeszcze umocnić kontroli nad całym systemem bezpieczeństwa państwa. Tymczasem stołeczni potentaci cieszyli się sporym uznaniem i rozpoznawalnością na Zachodzie. Budowali firmy, które konkurowały na zachodnich rynkach. Stawką w tej grze była zdolność kraju do przyciągnięcia zagranicznych inwestorów, ponieważ pragmatyczny Putin rozumiał, że są oni istotnym warunkiem podźwignięcia Rosji z katastrofy gospodarczej lat 90. Siłowicy rozpoczęli więc operację Energia, tyle że po cichu. Jelcynowska familia wciąż czuła się bezpieczna. Wierzyła, że Putin jest człowiekiem wolnorynkowych przemian. Dla nich był on prezydentem czeladnikiem, dopiero poznającym tajniki rządzenia. W pierwszym roku swojej kadencji uczył się intensywnie angielskiego, szybkiego czytania dokumentów, a także administrowania i historii państwa rosyjskiego. Informował bankowiec powiązany z KGB, dobrze obeznany z tą kwestią, i dodawał: nasz system przygotowywania liderów uległ degradacji. Familia nadal mocno wierzyła w lojalność Putina i jego posłuszeństwo. Jak się wydaje, jej członkowie sądzili również, że pod rządami Władimira Władimirowicza mają swobodny dostęp do gospodarki kraju, przynajmniej za pierwszej kadencji. Zresztą sam Putin raczej dawał do zrozumienia, że prezydentury nie chce wydłużać. Familia czuła się tak komfortowo, była do tego stopnia nieświadoma ambicji petersburskich kagiebistów względem przemysłu naftowego, że jęła snuć własne plany sprywatyzowania ostatniego giganta w tej branży, Rosnieftu. Roman Abramowicz już od dawna miał oko na tę spółkę. Podczas pierwszej próby prywatyzacji w 1997 roku liczyli z Bieriezowskim, że połączy się ona z Sibnieftem. Teraz, w przekonaniu, że zabezpieczyli sobie przyszłość, mówi Pugaczew, Wołoszyn przygotował nawet dekret prywatyzacyjny Rosnieftu, który czekał już tylko na podpis Putina. Jednocześnie Abramowicz lobbował zakulisowo za jak najdogodniejszą realizacją tej sprawy. Jak powiada Pugaczew, w holu rezydencji Władimira Władimirowicza w Nowoogariowie pokazała się nagle kolekcja włoskich garniturów i butów, a wszystko to za sprawą Abramowicza. Spytałem: Wołodia, po co ci to wszystko u diabła? Jesteś prezydentem największego kraju na świecie. Stać cię chyba na własne garnitury. Nie musisz brać łapówek. Przecież oni na pewno będą chcieli czegoś w zamian. Dla Pugaczewa umizgi Abramowicza stanowiły kroplę przepełniającą czarę goryczy. Rzecznik Abramowicza zaprzecza, by do tego kiedykolwiek doszło. Pugaczew uważał za niezwykle istotne, aby ostatnią firmę naftową w kraju trzymać z dala od łap familii. Gdy jego pozycja wzrosła, ponieważ przyczynił się do wyniesienia Putina do władzy, zaczął zawierać delikatne alianse z petersburskimi kagiebistami oraz z familią Jelcyna, w zależności od politycznego imperatywu, często skrywając swoje prawdziwe powiązania. W tym wypadku zbliżył się zdecydowanie do siłowików. Zaprosili prezydenta do daczy Wołoszyna, wezwali go do siebie. To było coś absolutnie niedopuszczalnego, wspominał. Zapytałem, dlaczego tam jedziesz? Dlaczego to, co o tym myślisz, ma być sprawą ich wszystkich? Po co im ta prywatyzacja? W budżecie brakuje pieniędzy. Jak będziemy żyli bez Rosnieftu? Skąd weźmiesz pieniądze na pensję? Tymczasem gdzieś na zapleczu petersburscy siłowicy już wymyślali swoją strategię obronną, której celem było utrzymanie Rosnieftu z dala od zabiegów prywatyzacyjnych. Według jednego z bankowców, bliskiego tajnym służbom, za plecami familii Jelcyna potajemnie tworzyli równoległy system zarządzania. Na czele tego procesu stał Igor Sieczin, lojalny kolega Putina z petersburskiego KGB, którego mianowano zastępcą szefa jego administracji, a jeszcze głębiej za kulisami, znów według tego samego bankowca, tkwił Gennadij Timczenko, domniemany były agent operacyjny KGB i bliski załóżnik WW z petersburskiego terminalu naftowego. W tamtym okresie, jak powiada bankowiec, Timczenko należał do najbardziej wpływowych osób w otoczeniu Putina. Gdy tylko Putin objął prezydenturę, przed Timczenką otworzyły się jeszcze większe możliwości. Ale Władimir Władimirowicz ukrywał tamtego przed opinią publiczną. To był człowiek niewidzialny, nikt nie mógł go zauważyć, stwierdziła inna osoba blisko związana z Putinem. Za pośrednictwem swoich prawników Timczenko oświadczył, że jakiekolwiek sugestie, jakoby był on zamieszany w projekt tworzenia równoległego systemu władzy, są całkowicie fałszywe i na granicy absurdu. Osobiście nigdy nie angażował się w żadne kwestie polityczne, nie omawiał też problemów politycznych z panem Putinem ani z żadnym członkiem jego rządu. Jedno z pierwszych zadań tej grupy polegało na zapewnieniu Putinowi reelekcji, bez względu na to, czy sam był na to gotów i czy tego chciał. W tym celu ludzie ci musieli umocnić swoją pozycję w strukturach władzy. Zamierzali położyć łapę na większych pieniądzach, mówi bankowiec. I martwili się, że to familia Abramowicz kontroluje niektóre sektory gospodarki. Tymczasem gdzieś w tle swoje cele w sektorze paliwowym od dawna już wyznaczała klika kagiebistów, do której wchodziło znacznie więcej osób. Początkowo na samym szczycie ich listy życzeń znajdował się Surgutneftegaz, zachodniosyberyjski producent ropy zarządzany przez Władimira Bogdanowa, który od czasów sowieckich pracował tam jako dyrektor. Lecz Bogdanow i Surgutneftegaz już nawiązali bliskie relacje z ludźmi Putina za pośrednictwem Timczenki, którego firma handlowa dysponowała niemalże monopolem na eksport wyrobów surguckiej rafinerii Kiryszy. Timczenko przywiózł Bogdanowa na Kreml, żeby poznali się z Putinem przy herbatce, mówi wysokiej rangi bankowiec, blisko powiązany ze służbami. Tam Bogdanow powiedział Putinowi: to wasza firma. Tak czy owak, jestem wasz. Po prostu powiedzcie, jak wydawać pieniądze. Na kolejnym etapie siłowicy zainteresowali się więc Łukoilem, w owym czasie największym producentem ropy naftowej w Rosji, powstałym już po upadku ZSRS z połączenia trzech zachodniosyberyjskich zakładów. Stało się tak za sprawą Wagita Alekperowa, byłego sowieckiego zastępcy ministra ropy i gazu. Alekperow był przebiegłym Azerem, jednym z pomysłodawców wykrajania dla siebie poszczególnych części krajowego przemysłu naftowego. Zawsze blisko współpracował z rosyjskim wywiadem. Na początku Łukoil sprzedawał ropę za pośrednictwem Urals Trading, spółki założonej przez Andrzeja Pannikowa, byłego oficera KGB oraz wspólnika Timczenki, ale ludzie Putina nie potrzebowali zbyt dużo czasu, by ustawić Łukoil do pionu. Pierwsza salwa przeciwko tej firmie została wystrzelona latem 2000 roku, czyli wtedy, gdy Kreml zaczynał atakować oligarchów. Urząd Skarbowy ogłosił, że wszczyna w sprawie domniemanych oszustw podatkowych popełnionych przez Alekperowa dochodzenie, które miało wchodzić w zakres szerszego, obejmującego cały przemysł rosyjski śledztwa. Jak później twierdzono, w jego wyniku okazało się, że wskutek niepłacenia podatków, Było to możliwe dzięki specjalnym strefom ekonomicznym na terenie Rosji. Budżet państwa stracił łącznie 9 miliardów dolarów. We wrześniu 2002 roku presja wywierana na Łukoil stała się jeszcze bardziej odczuwalna. Pewnego ranka Siergiej Kukura, pierwszy wiceprezes tej spółki, został uprowadzony przez mężczyzn w milicyjnych mundurach i maskach, którzy obezwładnili go oraz jego kierowcę, wstrzykując im heroinę, a następnie nałożyli im na głowy worki. Kukura pojawił się publicznie dopiero po 13 dniach, nie mając jakoby pojęcia, kto stał za tym atakiem. 4 miesiące później rosyjska milicja w tajemniczy sposób umorzyła dochodzenie dotyczące porwania. Natomiast tydzień wcześniej władze oznajmiły, iż Łukoil zgodził się zapłacić 103 miliony dolarów zaległych podatków. Była to dokładnie taka kwota, jaką rząd miał stracić wskutek nielegalnych działań spółki w specjalnych strefach ekonomicznych. Gdyby Alekperow z Łukoilem poszli z nowym rządem Putina na jakiś kompromis, to podobnie jak w przypadku Surgutu, nie zaistniałaby konieczność oficjalnego przejęcia firmy przez państwo. Jak powiedział mi po latach pewien wysokiej rangi menedżer z branży paliwowej, Alekperow wyraził zgodę na trzymanie pod swoim nazwiskiem części aktywów należących de facto do Putina. Był to element systemu tuszowania obecności Kremla i jego macek, który miał potem zostać rozciągnięty na wszystkie najważniejsze strategiczne zakłady przemysłowe Rosji. Łukoil zaprzeczał, by taki system w ogóle istniał. O ile Łukoil dość szybko ugiął się przed wolą nowych panów, o tyle spora część zysków z wydobycia ropy naftowej wciąż pozostawała poza zasięgiem Kremla. Chcąc ten stan rzeczy skorygować, siłowicy starali się zbudować jakąś przeciwwagę. Moment ten miał się stać decydujący dla rządów Putina, miał zmienić oblicze rosyjskiego przemysłu naftowego i zdecydowanie przesunąć kraj w kierunku państwowego kapitalizmu kolesiów, w którym strategiczne przepływy pieniężne kierowane są w ręce sojuszników władzy. Potęga KGB-istów Władimira Władimirowicza miała być umocniona, gwarantując im powrót na arenę światową jako liczącej się siły, a zainicjowany konflikt zniszczyć najbogatszych krajowych biznesmenów i zachwiać całym systemem prawnym Rosji. Spośród moskiewskich oligarchów najaktywniejsze starania, by zintegrować swoje firmy z Zachodem, czynił Michał Chodorkowski. To on otwarcie kokietował tamtejszych inwestorów, a przywódców politycznych prosił o wsparcie. Po latach występowania w roli czarnego charakteru sceny biznesowej w kraju, wytyczał teraz drogę do wdrażania zachodnich standardów i metod zarządzania korporacyjnego oraz transparentności w biznesie. Konflikt, który rozgorzał, gdy siłowicy Putina próbowali pozbawić dawnego komsomolca kontroli nad zachodnio-syberyjskimi polami naftowymi Jukosu, jawił się wówczas jako starcie odrębnych wizji przyszłości Rosji. Chodziło o zdefiniowanie sposobu odrodzenia imperialnego państwa oraz interpretację wysiłków podejmowanych przez Putina, aby odbudować kraj jako niezależną siłę skierowaną przeciwko Zachodowi. Było to również starcie o głęboko personalnym wymiarze dwóch osobowości. Jego korzenie tkwiły w konflikcie z końca lat 90., kiedy to Chodorkowski zawłaszczył jeden z ostatnich czynnych kanałów przerzutu nielegalnej gotówki, wyrwawszy go najbliższym sojusznikom Putina, którzy wcześniej znajdowali się w samym centrum operacji KGB, polegającej na transferze środków partii komunistycznej na Zachód. Przejęcie przez Chodorkowskiego VNK, czyli Wschodniej Kompanii Naftowej, należało do jednych z ostatnich wielkich prywatyzacji tamtej dekady. Fakt, że zrobił to na oczach KGB-istów, sprzątnąwszy im lukratywny kąsek sprzed nosa, ostatecznie rozsierdził ludzi Putina. Był to pierwszy konflikt między putinowcami a Jukosem, do tego najpoważniejszy, mówił Władimir Miłow, były wiceminister energetyki. Wtedy wszystko się zaczęło. Po wielu latach od opisywanych wydarzeń siedzimy w pokrytej dębową boazerią sali konferencyjnej londyńskiego biura Michała Chodorkowskiego z widokiem na liściaste drzewa Hanover Square. Oligarcha, po spędzeniu w łagrze 10 lat, następnie zmuszony do emigracji, twierdzi, że nie miał wówczas świadomości powiązań między VNK a KGB-istami Putina. Gdybym wiedział, że FSB tak bardzo interesuje się VNK i prowadzi tam biznesy, to pewnie nie podjąłbym żadnego ryzyka i nie wściubiałbym tam nosa. Mówi ubrany w prostą pikowaną koszulę, niewiele się różniącą od watowanej kufajki, którą musiał nosić w syberyjskim więzieniu. Jak gdyby ten nawyk wszedł mu nieodwołalnie w krew. Pod koniec lat 90. Chodorkowski znajdował się w samym jądrze niespokojnych, chaotycznych przemian rynkowych w Rosji. A VNK pozostawała jedną z ostatnich pereł w koronie tamtejszego przemysłu naftowego. Kiedy w 1997 roku firmę poddano prywatyzacji, ogłoszono, że oferta ta stanowi całkowite zerwanie z kontrowersyjnymi transakcjami typu pożyczki za akcje. Spółka powstała z połączenia Tomsk-Nieftu, przedsiębiorstwa dysponującego polami naftowymi w okolicach Tomska, eleganckiego miasta uniwersyteckiego na nizinie zachodniosyberyjskiej, z rafinerią ropy w Aczyńsku, miała pójść pod młotek aż za $1 miliard, czyli blisko 10 razy więcej niż to, co zaledwie rok wcześniej uzyskano ze sprzedaży Jukosu i Sibnieftu w schemacie pożyczki za akcję. Anatolij Czubajs, nieugięty car prywatyzacji, był zdeterminowany, by pokazać światu, że Rosja zmienia się w prawdziwą, opartą na praworządności gospodarkę wolnorynkową. Chciałby VNK sprzedano za cenę zgodną z jej prawdziwą wartością. Jedyny problem polegał na tym, że zarządzający nią ludzie sądzili, iż Czubajs obiecał wcześniej spółkę właśnie im. VNK miała być nagrodą pocieszenia dla KGB-istów, którzy musieli się przyglądać, jak pozostała część rosyjskiego przemysłu naftowego jest zagarniana przez niezależnych oligarchów. Od samego początku, to znaczy od 1994 roku, firma ta służyła im jako obszczak, źródło gotówki. Eksport ropy odbywał się w większości przez spółki powiązane z mało znanym austriackim przedsiębiorstwem o nazwie IMAG, prowadzonym przez Andrieja Akimowa, wysokiej rangi oficera wywiadu zagranicznego. Za czasów ZSRS, aż do jego upadku, Akimow stał na czele sowieckiego Donau Banku z siedzibą w Austrii. Był najmłodszym w historii szefem sowieckiej instytucji finansowej, ponieważ placówkę Donau Banku objął w wieku zaledwie 34 lat. Mianowano go w momencie, gdy KGB zaczynało wyprowadzanie z kraju aktywów partii komunistycznej na zagraniczne konta. Wiedeń od dawna stanowił strategicznie ważne wrota wypływu sowieckich środków na zachód. Kontakty Akimowa z siatką rosyjskiego wywiadu sięgały daleko i głęboko. Na stanowisku jego zastępcy w firmie IMAG pracował pewien ekonomista, który przyczynił się do opracowania pierwszych reform okresu pierestrojki pod kierownictwem Primakowa w Instytucie Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych. Roiło się tam zresztą od agentów wywiadu zagranicznego. Człowiek ten, Aleksander Miedwiediew, miał się stać najbliższym powiernikiem Akimowa, IMAG zaś jednym z pierwszych źródeł finansowania operacji handlowych Timczenki. Akimow był tak pewien swego zwycięstwa przy prywatyzacji VNK, że jeszcze przed tym faktem mianował Miedwiediewa wiceprezesem do spraw finansowych. Dla firmy IMAG stawką w tej grze były setki milionów dolarów w kontraktach na ropę. Od chwili powstania VNK sprzedawała większość swojego wydobycia za pośrednictwem East Petroleum Limited, spółki zarejestrowanej w pobliżu siedziby IMAG i kierowanej przez innego bliskiego współpracownika Akimowa, Jewginia Rybina. Gdy na sprzedaż wystawiono 84% należących do państwa akcji VNK, Chodorkowski postanowił wziąć udział w przetargu. Nie wiedział, że wchodzi do gniazda os. Akimow był bowiem zdecydowany wygrać go bez względu na koszty. W tym celu zwrócił się o pomoc do amerykańskiego bankiera Charlie'ego Ryana, powiązanego z Putinem od wczesnych lat 90., gdy jeszcze pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Petersburgu. Obaj mężczyźni od samego początku wiedzieli, że Chodorkowski będzie licytował przeciwko nim. Podjęliśmy decyzję o zakupie VNK, mówił Ryan. Sasza Miedwiediew, Andrzej i ja zamierzaliśmy podejść do licytacji, ale wcześniej musieliśmy zorganizować odpowiednie fundusze. Licytacja przerodziła się w bezpardonową, zakończoną impasem walkę między Chodorkowskim a ludźmi Akimowa, której wynik pozostawał równie niejasny i mętny jak pożyczki udzielane w zamian za udziały. Należące do państwa 84% akcji VNK miało zostać podzielone na dwie części. 50% minus 1 udział podlegały aukcji gotówkowej, reszta zaś oczekiwała na ofertę inwestycyjną. Ale pierwsza część przetargu odbyła się za zamkniętymi drzwiami, bez jakiejkolwiek kontroli czy nadzoru. Drugą natomiast odwołano, ponieważ znalazł się tylko jeden oferent, firma Wydmuszka, reprezentująca JUKOS Chodorkowskiego. Zamiast wyznaczać nowe standardy transparentności, przetarg pozostawił po sobie wrażenie, że nic się nie zmieniło. Dopuszczono się takich samych manipulacji jak przy wcześniejszych prywatyzacjach. Rząd ogłosił, że JUKOS Chodorkowskiego wygrał aukcję gotówkową ofertą w wysokości 775 milionów dolarów w zamian za 45% akcji. Firma zakupiła też dodatkowe 9% udziałów na otwartym rynku, nabywając w ten sposób pakiet kontrolny. JUKOS zgodził się zapłacić znacznie więcej niż ktokolwiek inny w każdym wcześniejszym przetargu prywatyzacyjnym, lecz mimo to, według Ryana, Chodorkowski zapewnił sobie korzystny wynik, pozbawiając ludzi Akimowa najmniejszej szansy. Ryan twierdził, że przedstawiciele oligarchy grozili Akimowowi i jego ekipie, a następnie, między pierwszą a drugą licytacją, opłacili funkcjonariuszy rosyjskich służb, aby dokonali nalotu na Federalny Fundusz Zarządzania Nieruchomościami, który aukcję organizował. Przejęto wówczas dokumenty zawierające ofertę przetargową Akimowa, co pozwoliło na manipulowanie wynikiem, dodawał Ryan. Uzyskali dostęp do naszych danych i już wiedzieli, że trzeba zaoferować więcej. Dlatego próbowali pożyczyć kolejne pieniądze pod zastaw gwarantowany eksportem ropy naftowej, w tym także z VNK, nim jeszcze zyskali nad tą firmą kontrolę. Chodorkowski i jego ekipa zdołali pozyskać więcej środków niż ludzie Akimowa, dlatego wystąpili ze zwycięską ofertą. W drugiej części przetargu nie zamierzali uczestniczyć. Chodorkowski zaprzeczał, by kiedykolwiek angażował się w opisane wyżej działania. Tyle, że po aukcji rozpętała się długa wojna wokół eksportu przez VNK ropy, którą ekipa Akimowa zobowiązała się sprzedawać przez następne 20 lat za pośrednictwem spółki East Petroleum Jewgenia Rybina. Miała to być kolejna bariera zapobiegająca dostaniu się firmowej gotówki w obce ręce. Chodorkowski odmówił odnowienia tego kontraktu. Doszło do konfrontacji, która z sali posiedzeń zarządu rozlała się na salę sądową, a następnie na ulicę. Na życie Rybina zorganizowano dwa nieudane zamachy. Pierwszy miał miejsce późnym, śnieżnym, listopadowym wieczorem w 1998 roku. Uzbrojony napastnik strzelił do Rybina na Moskiewskiej ulicy. Do drugiego ataku doszło w marcu następnego roku. Eksplodująca bomba zabiła kierowcę biznesmena. Wstrząśnięty do głębi Rybin uciekł z Rosji i ukrywał się przez kolejne 5 lat. Przejęcie przez Chodorkowskiego firmy VNK zgnębiło i głęboko upokorzyło Akimowa i jego ludzi. Historia wojny o to przedsiębiorstwo nie przebiła się przez chaos panujący w okresie kryzysu finansowego z sierpnia 1998 roku. Miała jednak zdefiniować dalsze losy pojedynku o rosyjski sektor paliwowy. Akimow zaczął przygotowywać zemstę. Nawet ukrywający się w Wiedniu Rybin wziął się do gromadzenia kompromitujących materiałów przeciwko Menatepowi Chodorkowskiego, by następnie podrzucać je krajowym organom ścigania, przede wszystkim zaprzyjaźnionym oficerom FSB. Początkowo wysiłki Rybina zdawały się prowadzić donikąd. Gdy jednak do władzy doszedł Putin, atmosfera się zmieniła. Sieczin oraz jeden ze wspólników Akimowa zainicjowali kampanię mającą przekonać prezydenta, że Chodorkowski stanowi dla jego władzy zagrożenie. Jak podaje pewien bankowiec dysponujący wiedzą w tej materii, Rybin zwerbował również Jegora Ligaczowa, prominentnego członka Starej Gwardii z biura politycznego, który pracował w legislaturze rejonu tomskiego na Syberii. Tam też znajdowały się pola naftowe spółki VNK. Ligaczow posłał Putinowi jednoznaczną wiadomość. Chodorkowski zagraża istnieniu reżimu. Jego ludzie mają pod kontrolą wszystkie przepływy finansowe w kraju, a wkrótce będą dysponować większymi pieniędzmi niż całe państwo. Ponad połowa krajowych urzędników już siedzi w kieszeni oligarchy. Wiadomość ta wywarła na Putinie spore wrażenie, ponieważ zależało mu na wzmocnieniu własnej pozycji względem konkurencyjnych grup. Lecz mimo tych wszystkich manewrów prezydent wykazywał zrazu pewną niechęć do podjęcia wyzwania i przejęcia Jukosu. Firma była zbyt wielka i zbyt mocno zakorzeniona na rynkach zachodnich, a całe zadanie sprawiało wrażenie przesadnie skomplikowanego, jak twierdził bankowiec powiązany ze służbami specjalnymi. Jukos należał do najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw w kraju. Prowadził też bardzo rozległe interesy, stając się wręcz symbolem postępów Rosji na drodze transformacji rynkowej. I być może nigdy nie doszłoby do jego przejęcia, gdyby nie postępowanie Chodorkowskiego. Zamiast ustąpić przed wolą Kremla, tak jak wcześniej Łukoil i Surgut Nieftiegaz, cały czas podnosił stawkę, aż wreszcie rozpoczęła się prawdziwa batalia o dalsze rządy nad Rosją oraz do sporu o kierunek, w którym kraj podąży. Chodorkowski gotów był się założyć o własne życie, że ludzie Putina nie ośmielą się go aresztować. Uważał, że są na to za słabi i nie zaryzykują wciąż jeszcze niepewnej transformacji rynkowej w Rosji. Swoje imperium budował niczym maniak, wspomina jego doradca, Christian Mitchell. Mogła go powstrzymać wyłącznie kula.
Dawna piosenko, piosneczko, mocnaś ty jak kamień. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Maszerujesz żołnierzami raz i dwa, hejda, hejda, hejda. Maszerujesz żołnierzami raz i dwa, hejda, deru, deru, da. W tym wielkim powstaniu w dziewiętnastym roczku szli za tobą jak za wielką panią na zalutkim Śląsku. Szli za tobą jak za wielką panią na zalutkim Śląsku. Chłopcy szli na całym Śląsku raz i dwa, hejda, hejda, hejda. Na zalutkim górnym Śląsku raz i dwa, hejda.
I drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie w niedzielę o godzinie 12.30. Pragnę przypomnieć, że jutro o godzinie 11.00, jak zwykle w soboty, program, który prowadzi Michael Blicharz. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.